Ja jestem pierwszy raz. To się ciekawie w ogóle składa. Powiem wam, że to dla mnie jest troszeczkę niezrozumiałe w ogóle, dlatego że w zeszłym tygodniu musiałem być na wyjeździe i to co wyjeździe zagranicznym, więc nie było szans w ogóle dojechać tak szybko. Planowałem, że wrócę na niedzielę, ale niestety czasami powroty takie jednoosobowe, to znaczy kierując samemu samochodem, nie uda się czasami zrobić 1750 km w 20 godzin. To czasami się nie udaje, nie da rady, po prostu trzeba odpocząć. Więc nie dojechałem przed niedzielą, dojechałem dopiero w niedzielę po południu. I wyobraźcie sobie, chociaż byłem w kontakcie, chłopaki do mnie nie dzwonili, ale rozmawiałem z właścicielką poprzedniego naszego pomieszczenia, rozmawiałem z jej bratem, który też organizował tam remont tamtego pomieszczenia, w którym byliśmy. I rozmawiałem i w środę, i w czwartek. I miałem błogostan, bo nie wiedziałem w ogóle, co się tutaj dzieje. Nie wiem, Bóg to zachował przede mną. I przyjechałem w niedzielę po południu i Dorota do mnie mówi, że wiesz co, ale to miejsce jest za małe w ogóle, było ciasno. Ja mówię, jakie miejsce za małe? No, byliśmy dzisiaj w nowym miejscu. Mówię, jak byliście w nowym miejscu? O godzinie 18 się dopiero dowiaduję w niedzielę, że byliście w nowym miejscu. W ogóle zrobiłem wielkie oczy, ale to jest ciekawe świadectwo dla mnie, bo rozmawiałem z tymi ludźmi, nikt mi tego nie powiedział. W jakiś sposób po prostu Bóg to ukrył przede mną. Nie wiem dlaczego. Miałem dosyć dobry czas z Bogiem, modliłem się. Bóg też do mnie nic nie powiedział. Po prostu miałem taki fajny czas. Powiem, nawet dołożę do tego, co Anetka mówiła, tego, co Piotr mówił dzisiaj. Też Bóg mi zrobił taki prezent, bo byłem pierwszy raz we Włoszech. Jak było też pochmurno, podobnie jak dziś, nawet poprzednie dni były bardzo brzydkie. A w piątek, jak wstałem, przepraszam, w sobotę, jak wstaliśmy rano, było piękne słoneczko. Później oglądałem Alpy Austriackie, tam jest piękna trasa. Piotrek wie, bo jeździł tą trasą, jak pracował parę lat temu. Jest piękna trasa i oglądałem te Alpy Austriackie w zachodzie słońca. Mówię, Boże, dziękuję Ci, piękne widoki. Później, jak przyjechałem na austriacką stronę, to jeszcze był księżyc w pełni i myślę, nie, no po prostu, no same prezenty, nie? Ale wiecie co, coś chcę też powiedzieć tym wszystkim. Bóg daje nam pewne prezenty, to są drobne rzeczy i nie zawsze my jesteśmy je w stanie dostrzec. Dlaczego? Bo jesteśmy zatroskani, zmęczeni, znużeni, zniechęceni, czasami w jakiś sposób obciążeni i nie widzimy tego. Ale kiedy jest takie coś, to o czym się czasami mówi, tak? Że jak ktoś się zakocha, to dla niego wszystko się wokół śmieje, tak? Podobnie jest z naszą relacją z Bogiem. Też przychodzi taka radość, taki pokój naszego serca, pewnego rodzaju zakochanie w Bogu, kiedy wszystko ci się po prostu zupełnie zmienia wokół ciebie. I fajnie jest, jeżeli to zakochanie trwa dosyć długo, albo do niego czasami wracamy w naszym życiu. A najlepiej jest, jeżeli w tym zakochaniu mówię o zakochaniu w Bogu, i że to zakochanie w naszym życiu trwa. A z tym jest trochę gorzej. Prawda? Dlaczego? Dlatego, że tak jak ostatnio mówiłem też o tym słowie, które siewca sieje, tak? Ono pada na cztery różne rodzaje gleby. Jest tam napisane również o takiej glebie, która kiedy pada między ciernie, czyli między jakieś chwasty, i ułuda bogactwa, pycha życia i troski życia codziennego zaduszają to Słowo Boże w nas. Czasem jest to grzech, który zadusza to Słowo Boże w nas, ale czasem to są trudności, troski życia codziennego. One zaduszają to życie, to Boże życie, to Boże Słowo, ten owoc Bożego Słowa w nas. I co wtedy? Tracimy tą radość, nie doceniamy tych gór, zachodu słońca, słoneczka i pięknej pełni księżyca. Jak byliśmy ostatnio w Bieszczadach, też podziwiałem wieczorem, jak byłem na długim takim spacerze wieczorem. Ucieszyłem się, że na wsi w Bieszczadach o 22 gaszą światło. Gaszą światło na ulicy 22. Wiecie, to jest o Bieszczady, to jest troszeczkę inny krajobraz niż u nas. Ale bo akurat sobie chodziłem właśnie tak na modlitwie po ulicy, jak zgasło to światło i zostały tylko góry i pełnia księżyca, to myślę, Boże, niesamowite normalnie. Drobiazg taki, ale to jest piękne po prostu. To są takie, wiecie, drobiazgi, kiedy możesz Bogu dziękować. No, miałem w ogóle wtedy dobry czas, po prostu mówiłem Bogu byłem na rozmowie z Bogiem, tak mogę powiedzieć. Kiedy ostatnio byłeś na rozmowie z Bogiem? Kiedy mu się żaliłeś, wypłakałeś mu się w mankiet, porozmawiałeś tak szczerze, opowiedziałeś mu o swoim życiu. Potrzebujemy tego, każdy z nas potrzebuje takiego czasu, kiedy przyjdziesz do tego kochanego taty, porozmawiasz z nim bardzo szczerze, opowiesz mu wszystko, powiesz, co ci leży na sercu, co pragniesz, jakie są marzenia, lub jakie miałeś kiedyś marzenia, lub co Bóg wkładał kilka lat temu w twoje serce, a dzisiaj widzisz, że nic z tego się nie dzieje. Ja wierzę, że Bóg nie chce, aby to, co włożył w nas, te pragnienia, te marzenia, aby to zgasło, abyśmy nie dążyli do tego. Ale on chce przypominać nam te rzeczy i powiedzieć, powołałem cię do pewnych rzeczy, powołałem cię do tego, żebyś mi służył, żebyś był używany, żebyś chodził blisko ze mną. I chcę ciebie używać, chcę, żebyś nie tracił nadziei w to, co przygotowałem dla ciebie. Ja wierzę, że największe powołanie, które mamy w naszym życiu, to być tam w niebie. To jest najważniejsze. Mojżesz skierował oczy na zapłatę, dlatego nie było dla niego ważne to bogactwo Egiptu, z którego mógł korzystać. On mógł korzystać do końca swojego życia z bogactwa Egiptu. Tak jak my dzisiaj możemy korzystać z telewizji i różnych rzeczy, tak? Do końca swojego życia mógł żyć wygodnym życiem. I co by się stało? Nic. Izrael nie wyszedł bez Egiptu. Nie przeszliby przez Morze Czerwone. Ale on zapłacił tą cenę. Raz, że był na wygnaniu, takim można powiedzieć trochę z własnej woli. Jeżeli zdajecie sobie sprawę, on 40 lat żył w Egipcie, potem 40 lat żył na pustyni. A potem dopiero zaczęła się jego służba i 40 lat szedł z Izraelem. Ciekawe bardzo, prawda? Człowiek przez 40 lat żyje w Egipcie, potem przez 40 lat na pustyni Bóg kształtuje jego charakter, jego serce. Łamie jego serce, łamie jego charakter, że mógł Bogu służyć. Dlatego, że wcześniej okazało się, że nie był w ogóle gotowy do tego. Czy tak jest czasami z nami? Nie wystarczy nam tych 3 razy 40. Może nam nie wystarczy, dlatego śpieszmy się, kochani, dlatego, że czas jest krótki. Ale Bóg również czasami musi nas złamać. W jaki sposób? Czasem na pustyni. Nie da się inaczej. Dlatego Biblia pokazuje, że stajemy czasami w trudnym miejscu, że Bóg nas wychowuje. I na przykład Hebrajczyków mówi, że żadne karanie nie wydaje się chwilowo przyjemne. Karanie lub karcenie, czyli również w innym tłumaczeniu pewnego rodzaju zachęcanie, ale w takim zachęcaniu właśnie w formie czasami nieprzyjemnej. Nie wydaje się przyjemne, lecz bolesne. Później jednak wydaje błogi owoc sprawiedliwości tym, którzy przez nie zostali wyćwiczeni. Dlatego opadłe ręce i omdlałe kolana znowu wyprostujcie. Prostujcie ścieżki dla nóg swoich, aby to, co chrome, nie zboczyło, ale raczej uzdrowione zostało. Myślę, że każdy z nas wiele razy przeżyło takie momenty takiego zniechęcenia, takiej utraty nadziei, takiego braku chęci do modlitwy, bo wydaje ci się, że to już wszystko na nic, że nie da się, ja sobie nie dam rady, ja się nie nadaję. Chyba każdy z nas, prawda? Ale Bóg czasami specjalnie nas przeprowadza przez takie miejsca, abyśmy zobaczyli, że wszystko, co mamy, to jest On w naszym życiu. I musimy też zobaczyć, że my potrzebujemy tego wychowania. Dlatego, że jeżeli zgodnie z poradami Księgi Salomona, jest tam napisane, abyśmy byli tymi mądrymi synami, abyśmy, że jesteśmy pociechą dla ojca, i że jesteśmy mądrym synem, mądrym dzieckiem. To znaczy w tym momencie mądrym, rozumiejącym, w jakim miejscu jesteś w życiu, rozumiejącym, że Bóg cię wychowuje, rozumiejącym, że Bóg kształtuje twoje życie i że czasem nie jest lekko i czasem muszą pewne rzeczy się wydarzyć. Ja wiem, że Bóg specjalnie, ja widzę dzisiaj, że Bóg specjalnie czasami przeprowadza mnie przez trudności po to, żebym po prostu uniżył się przed Nim i szukał jego twarzy, szukał jego oblicza, szukał odpowiedzi od niego, dlatego że byłem tak zabiegany, zatroskany różnymi rzeczami, że nie słuchałem, nie czekałem przed jego tronem na Bożą odpowiedź. I Bóg musiał powiedzieć w końcu, poczekaj, musisz się zatrzymać, musisz usłyszeć coś ode mnie. I musiał mnie wprowadzić w miejsce, gdzie moje ucho zaczęło być otwarte bardziej. I czasem jest to miejsce trudne. Ja widzę w tym, co przeżywamy wszyscy, że Bóg nas prowadzi, tak? Okoliczności, które towarzyszą naszej przeprowadzce, są, uważam, dosyć radykalne i jednoznaczne. To nie jest tak, że my sobie coś wymyśliliśmy. Jest to też fakt, który potwierdza po prostu, że właściciele tamtej nieruchomości postanowili remont. Obiecali oczywiście, że zrobią to bardzo szybko. Byliśmy tam wczoraj z Piotkiem. Nie da się wejść na plac budowy i prowadzić nabożeństwa, tak jak tam. Tam jest teraz plac budowy zasadniczo, więc po prostu to, że wyszliśmy, to jest po prostu idealny czas. Oni mieli to zrobić jeszcze wcześniej, jakoś z jakichś przyczyn przeciągnął się ten czas, chyba o tydzień czy coś takiego mniej więcej. Także ja wam powiem tak, nawet okoliczności zewnętrzne, na które my nie mieliśmy żadnego wpływu, działają na takie potwierdzenie i taki Boży znak, prawda, że to był czas, abyśmy już byli w tym nowym miejscu. Ja Bogu bardzo za to dziękuję. Jest ciepło? Okno musimy otworzyć nawet. Okno musimy otworzyć. Kaloryfery zamknięte. Modliliśmy się o ciepłe, przytulne miejsce. Czy Bóg nie wysłuchał? Tak, Bóg wysłuchał i Bóg zawsze wysłuchuje. Tylko my jakoś czasami jesteśmy w takim miejscu, że jakoś, tak jak te świadectwa, które były mówione, nie wierzymy Bogu w ogóle w to co on robi w naszym życiu. Ja jestem świadomy również tego, co Piotr powiedział przed chwilą i chcę, żebyście wy również zdawali sobie sprawę. Każdy z nas jest na polu bitwy. Jest bitwa o twoje życie. Jest bitwa o twoje życie. Wróg nie chce, abyś zdobył pewne rzeczy, abyś wszedł w pewne rzeczy, abyś dorósł, abyś zwyciężył, abyś pozbył się pewnych rzeczy. Wróg nie chce. Jest bitwa o twoje życie. Wiecie, miałem takie przeżycie ostatnio. Sam się tak dziwiłem, dlaczego tak, ale nie wiem, tak czasami bywa. Tak mi było ciężko się modlić o siebie samego. Jakoś tak, wiecie, czasami jest tak, że przychodzisz do Boga, modlisz się, no i nie wiesz, jak się przebić przez to coś, co ciebie otacza. Nie rozumiesz, nie? Ale łatwo jest na przykład o kogoś się modlić, prawda? Nie wiem, jak wy macie, ale mi na przykład jest łatwo pomodlić się o kogoś, bo jakoś tak zbiorę się w sobie i się modlę. I jakoś jest lepiej. I wszystko idzie, ale o samego siebie jakoś mi było trudno, nie? I wiecie, co zrobiłem? Pomyślałem tak, jak o kogoś łatwiej mi się modlić, a o siebie samego nie mogę, to zacznę się modlić o tego kogoś, kto się nazywa Marcin Winiarski. I zacząłem się modlić, mówię, Boże, proszę Cię, ratuj tego Marcina Winiarskiego. I zaczęło to działać. Przyszło takie jakieś przełamanie. Zacząłem się inaczej modlić. Wiecie, tak zacząłem się modlić z boku. Wiecie, o co chodzi? Zacząłem tak, jakbym stanął z boku i zaczął patrzeć na siebie samego, w jakim jestem miejscu, w jakim jestem trudnościach. I zaczął się modlić tak z innej perspektywy, patrząc na siebie z boku, na swoje życie z boku. I to mi troszkę pomogło mieć taką inną perspektywę na to, co się dzieje. Wiem też, że nasze życie, tak jak powiedziałem, podstawowe nasze dziedzictwo to jest życie w niebie tam. To, co mamy dzisiaj tutaj, to są rzeczy, których potrzebujemy. Potrzebujemy pracy, potrzebujemy domu, potrzebujemy się ubrać, zjeść, tak, być zadbanymi, potrzebujemy szkoły, odpowiedzialni jesteśmy za naszą rodzinę. To są wszystko bardzo, bardzo, bardzo ważne rzeczy. Ale pamiętajcie, że najważniejsza rzecz to jest relacja z Twoim Ojcem, z Bogiem. To jest najważniejsza rzecz. I tak jak moi poprzednicy tu dzisiaj mówili, nawet miłość do mojej rodziny nie ma być ważniejsza niż miłość do Boga. Ja wiem, że to może być pewien rodzaj slogan dla Ciebie, który teraz mówię, pewne jakby tylko takie zdanie. Ale kiedy to przeżyjesz naprawdę w swoim sercu i zrozumiesz, że wszystko inne się nie liczy, że możesz dziś powiedzieć, zostawiam to, idę do nieba, bo z przyjemnością tam pójdę. Jeżeli będzie to w Twoim sercu, tak naprawdę, tak szczerze, tak głęboko, to zobaczysz, że to, co mówię, to nie jest tylko slogan, ale to jest coś, co tętni w twoim sercu. Czym żyjesz? Jeżeli bliższe i ważniejsze będzie Ci przebywanie z Panem tam w niebie, niż to, co jest tutaj na ziemi, to jesteś w dobrym miejscu. Dlatego, że pierwszy Kościół żył taką atmosferą, takim nastawieniem serca. Oni bardziej żyli w oczekiwaniu na przyjście Jezusa, niż tym, co się dzieje tutaj. To również jest pewną rodzaju cechą przebudzenia. To już jest cecha przebudzenia, kiedy ty po prostu pragniesz Boga, kiedy ty szukasz Jego obecności i kiedy dla ciebie ważniejsze jest Jego Królestwo niż wszystko inne na ziemi. To już jest cecha przebudzenia. To znaczy, że już te pierwsze, można powiedzieć, fundamentalne rzeczy przebudzenia, już te fundamenty przebudzenia są zakładane w naszym życiu. I obyśmy wszyscy w to weszli. Aby nikt z nas nie pozostał gdzieś w oddali od Bożej obecności, tego Bożego nasycenia. Mam w sercu dwa psalmy, to jest psalm 103 i psalm 37. Psalm 103, psalm Dawidowy. Błogosław duszo moja Panu i wszystko, co we mnie, imieniu Jego świętemu. Błogosław duszo moja Panu i nie zapominaj wszystkich dobrodziejstw Jego. On odpuszcza wszystkie winy Twoje, leczy wszystkie choroby Twoje. On ratuje od zguby życie Twoje. On wieńczy Cię łaską i litością. On nasyca dobrem życie Twoje, tak iż odnawia się ku orła młodość Twoja. Pan wymierza sprawiedliwość i przywraca prawo wszystkim uciśnionym. Objawił Mojżeszowi drogi swoje, synom Izraela dzieła swoje. Miłosierny i łaskawy jest Pan, cierpliwy i pełen dobroci. Nie prawuje się ustawicznie, nie gniewa się na wieki, nie postępuje z nami według grzechów naszych, ani nie odpłaca nam według win naszych. Lecz jak wysoko jest niebo nad ziemią, tak wielka jest dobroć Jego dla tych, którzy się Go boją. Jak daleko jest wschód od zachodu, tak oddalił od nas występki nasze. Jak się lituje ojciec nad dziećmi, tak się lituje Pan nad tymi, którzy się Go boją. Bo On wie, jakim tworem jesteśmy, pamięta, żeśmy prochem. Dni człowieka są jak trawa, tak kwitnie jak kwiat polny. Gdy wiatr nań powieje, już go nie ma, już go nie ujrzy miejsce jego. Lecz łaska Pana od wieków na wieki dla tych, którzy się go boją, a sprawiedliwość jego dla synów ich synów, dla tych, którzy strzegą przymierza jego i pamiętają o wypełnianiu przykazań jego. Pan na niebiosach utwierdził swój tron, a królestwo jego panuje nad wszystkim. Błogosławcie Panu aniołowi jego, potężni siłą jego, wykonujący słowo jego, aby słuchano głosu słowa jego. Błogosławcie Panu wszystkie zastępy jego, słudzy jego, pełniący wolę jego. Błogosławcie Panu wszystkie dzieła jego na wszystkich miejscach panowania jego. Błogosław duszo moja Panu. Ja myślę, że ten psalm w pewnym sensie jest znaczący. On jest taki wdzięczny, prawda? Taki doceniający to, co Bóg mówi. To, co Bóg robi w naszym życiu. Ale również Dawid, myślę, w pewnym sensie zmagał się z tym, że jego dusza nie zawsze docenia to. Nie zawsze błogosławi Panu. Nie zawsze to rozumieją. Dlatego zachęcał, przymuszał się. Błogosław duszę moją Panu. Nie zapominaj jego dobrodziejstw. Dlatego, że On odpuszcza wszystkie winy Twoje, leczy wszystkie choroby Twoje, ratuje od zguby życie Twoje, wieńczy Cię łaską i litością. On nasyca dobrym życie Twoje, tak iż odnawia się jako orła młodość Twoja. I tak dalej. To są Boże obietnice, które tu widzimy. Szczególną również obietnicą jest ten 12 wers. Jak daleko jest wschód od zachodu, tak oddalił od nas występki nasze. Jak się lituje ojciec nad dziećmi, tak się lituje Pan nad tymi, którzy się go boją, bo On wie, jakim tworem jesteśmy. Jesteśmy Jego dziećmi. Jeżeli jesteś rodzicem, wiesz, jak bardzo kochasz swoje dziecko. Rodzice niestety robią taki błąd, że często zbyt kochają swoje dzieci, to znaczy kochają dzieci swoje ponad rozsądek nawet, tak? Czyli rozpieszczają swoje dzieci i pozwalają im na zbyt dużo, zamiast je po prostu rozsądnie wychowywać. Ale nasz Ojciec Niebieski jest rozsądnym Bogiem, tak? Kocha nas w taki naprawdę mądry sposób, tak? Z pełną miłością, czyli Jego miłość zaprowadziła Go na krzyż, jak również jest napisane to, co mi się podoba, takie stwierdzenie, że o Jezusie, który umiłowawszy ich, umiłował ich aż do końca. Jezus Ciebie umiłował aż do końca. Aż do końca. Rozumiecie, co? Jak to wygląda? To znaczy, że już po prostu dalej nie mógł. Czyli po prostu całkowicie pełnią po prostu swoją, całym sobą umiłował Ciebie. Dlatego poszedł na krzyż. Jest tak Ojciec, który oddala od nas występki nasze, nie postępuje z nami według grzechów naszych, nie odpłaca nam według win naszych. Nasz Bóg jest dobrym Bogiem. I On chce wypełnić nasze życie dobrymi rzeczami. I może czasami trzeba nam stanąć tak troszeczkę z boku, tak troszeczkę spojrzeć na swoje życie z boku. Zastanowić się, co miałem rok temu, 2 lata temu, 5 lat temu, w którym byłem miejscu mojego życia. I popatrz się na owoce, bo czasami przez to, że się czujemy jakoś, tak, my się czujemy źle, my nie widzimy tego, co Bóg w naszym życiu zrobił. Ale zastanów się, zobacz, w jaki sposób Bóg Cię prowadził, jak Bóg wypełnia Twoje życie, jak Bóg prowadzi Cię krok po kroku, jak Bóg ratuje Cię z różnych sytuacji, jak Bóg Cię wybawia. Moglibyście teraz, gdybyście tak sięgnęli historycznie, moglibyście spisać książkę na ten temat, ile mieliście świadectw, jakby Bóg Ci wszystko przypomniał, ile razy wysłuchał Twojej modlitwy, a ile razy jest tak, że nie jesteś świadomy tego, że Bóg wysłuchał Twojej modlitwy, zapomniałeś nawet. I Bóg musi Ci przypomnieć i powiedzieć, zobacz, rok temu modliłeś się o te rzeczy, dzisiaj masz to wszystko i nawet nie pamiętasz o tym, że rok temu wołałeś do Boga o to. Modliliśmy się o przytulne, ciepłe miejsce. Ciepło jest. Jest ciepło. Jest bardzo ciepło. Jest przytulnie, jest miło, jest fajnie. Jest to coś, co Bóg nam dał. Myślę, że również na ten czas to nie jest jakaś rzecz ostateczna. Wierzę, że Bóg chce nas rozwijać. Już widzimy, że jest tutaj ciasno dla nas, z czego jestem zaskoczony. Wiedzieliśmy, że nie będzie zbyt duże miejsce, ale nie wiedzieliśmy, że będzie ciasno. Chwała Bogu, po prostu to jest. Bóg robi i Bóg chce poszerzyć. Ja myślę, że to, co widzimy teraz, tak sądzę, Bóg chce poszerzyć również nasz sposób myślenia. My czasami za wąsko myślimy. Rozumiecie? Nasze, my tak jakby za skromni jesteśmy, nie? Taki kościółek mały, gdzieś tam na uboczu, taki schowany, żeby nikt go nie widział. Wiecie, bo to tak, jak coś tego, to żeby nikt się nie przyczepił, nie nakrzyczał na nas. A może Bóg chce po prostu swoją chwałę troszkę pokazać, tak? Nie to, żeby wywyższyć nas jako denominację, naszą wizytówkę, plakietkę. Mi nie o to chodzi, żeby On był wywyższony. Niech On będzie wywyższony. Niech On odbierze chwałę. Nieważne przez kogo to zrobi, ale niech On będzie wywyższony, tak? Moją modlitwą też jest, abyśmy byli jako wierzący, abyśmy chodzili pełni Ducha Świętego. Abyśmy chodzili pełni Ducha Świętego. Pamiętacie z Dziejów Apostolskich Filipa? On miał taką skromną służbę przy stołach. On pomagał przy stołach. Miał pracę, można powiedzieć, fizyczną w kościele, tak? On pomagał przy posiłkach. To nie chodziło tylko o jakieś posiłki, ale wiecie, przy tym jest bardzo dużo pracy. Ale oni do takiej pracy wybierali ludzi pełnych Ducha Świętego. To było normalne tam w ówczesnym kościele, że ludzie byli pełni Ducha Świętego. Czyli ich charakter był zmieniony. Ich sposób bycia był zmieniony. Ich sposób myślenia był zmieniony. Ich codzienność była zmieniona. Byli zdyscyplinowani. Ich życie było zdyscyplinowane. Ich myślenie było zdyscyplinowane. Ich emocje były zdyscyplinowane. Dlatego, że Bóg, jeżeli chce nas Duch Święty prowadzić, zawsze nas musi trochę zdyscyplinować. Tak? Dlatego, że nasze myśli, to wiecie, one lubią gdzieś tam sobie powędrować. Lubią się tam w jakimś kierunku zupełnie złym pójść. Tak? Ale Bóg potrzebuje od nas czasami dyscypliny. To jest Boży rodzaj dyscypliny, który jest w tobie. To nie jest taki jak w wojsku, że jest taki straszny, ale jest raczej bardziej przyjemny. Ale potrzebujemy tego. Tak jak tutaj czytałem, Dawid zdyscyplinował swoją duszę. Powiedział, błogosław duszo moja Panu. Tak? I nie zapominaj wszystkich jego dobrodziejstw. On musiał zdyscyplinować swoje myśli i powiedzieć, nie zapominaj, rozważaj to, pamiętaj o tym, kim jest Bóg w twoim życiu. Marzę o tym, abyśmy byli pełni Ducha Świętego. Również o sobie samym mówię to i o każdym z nas. Do tego potrzeba nam dyscypliny, do tego potrzeba nam wchodzenia w Bożą obecność, do tego potrzeba nam chodzenia blisko Boga. Wiele razy o tym już mówiliśmy, dlatego chciałbym tutaj wspomnieć 37 psalm. Psalm również Dawidowy. Kilka wersetów, nie będę całego psalmu czytał, bo jest dosyć długi. Od pierwszego wersetu. Psalm Dawidowy. Nie gniewaj się na niegodziwych, nie zazdrość tym, którzy czynią nieprawość, bo uschną szybko jak trawa i zwiędną jak zielona murawa. Zaufaj Panu i czyń dobrze. Mieszkaj w kraju i dbaj o wierność. Rozkoszuj się Panem, a da Ci, czego życzy sobie serce Twoje. Powierz Panu drogę swoją. Zaufaj Mu, a On wszystko dobrze czyni. Wyniesie jak światło sprawiedliwość Twoją, a prawo Twoje jak słońce w południe. Zdaj się w milczeniu na Pana i złóż w Nim nadzieję. Nie gniewaj się na tego, któremu się szczęści, ni na człowieka, który knuje złe zamiary. Zaprzestań gniewu i zaniechaj zapalczywości. Nie gniewaj się, gdyż to wiedzie do złego. Bo niegodziwcy będą wytępieni, ci zaś, którzy pokładają nadzieję w Panu, odziedziczą ziemię. Jeszcze trochę, a nie będzie bezbożnego. Spojrzysz na miejsce jego, a już go nie będzie. Lecz pokorni odziedziczą ziemię i rozkoszować się będą obfitym pokojem. I chcę to podkreślić kilka rzeczy. Rozkoszy się Panem, a da Ci, czego życzy sobie serce Twoje. I w drugim miejscu, na samym końcu, prawda? I rozkoszować się będą obfitym pokojem. Czym jest to rozkoszowanie się Panem? To jest rozkoszowanie się Jego obecnością lub Jego osobą lub tym, co Bóg do Ciebie przynosi, Jego Słowem. W jaki sposób to możesz zrobić? Przede wszystkim przez relację z Nim. Relacja z Nim to jest modlitwa, to jest relacja z Bożym Słowem, to jest czas uwielbienia. Czyli tak, te trzy rzeczy głównie, prawda? Czas słowa, czas uwielbienia, czas modlitwy. W jaki sposób? Osobiście w domu lub w gronie wierzących. Tak mniej więcej ja tylko nakreślam punkty, tak? Bo Bóg działa czasami z nami bardzo w różny sposób. Ale to są takie główne rzeczy, tak? Czyli podstawowa rzecz, abyś miał osobiście czas na relację z Bogiem. Potrzebujesz rozkoszować się Bogiem. Dlaczego? Potrzebujesz być jak gąbka, która nasiąka Jego obecnością. My czasami tylko bazujemy na niedzielnych nabożeństwach. Fajnie jest być w niedzielę na nabożeństwie, w czasie uwielbienia, w czasie modlitwy i tu przeżywać Bożą obecność, tu nasycać się Bogiem. Ale ta godzina uwielbienia czy 40 minut uwielbienia to jest wszystko za mało. Są mężowie Boży, którzy czasami przebywali przez wiele godzin, przez wiele dni, nasycając się Bożą obecnością, będąc jak gąbka, która chłonie tą Bożą obecność. Która chłonie tą Bożą obecność. I wtedy im bardziej, im więcej tej Bożej obecności, im więcej wchłoniesz jak gąbka tej Bożej wody życia, tym więcej z Ciebie później wypłynie. I ja wiem, że świadomy jestem tego, że my jakoś za mało jeszcze tego przyjmujemy, jeszcze za mało chłoniemy tej Bożej obecności. Być może niektórym z nas będą potrzebne takie długie modlitwy, nie wiem, całodzienne, całonocne uwielbienie. Czasami niektórzy, nie wszyscy mogą sobie na to pozwolić, tak? Czasowo, mamy obowiązki, mamy pracę, mamy dzieci, ale potrzebujesz znaleźć ten czas, aby przebywać przed Bogiem. Ja czasem, jak wracałem ostatnio z tej podróży, to sobie tak myślałem, oczywiście tak jak mówiłem, nieświadomy będąc w ogóle tego, co się dzieje w Świdniku, a sobie tak myślałem, dlaczego tak jest, że zawsze wyjeżdżam, mimo tego, że poświęcam ten czas na relacje z Bogiem, tyle ile mogę na takim wyjeździe, bo wiecie, jestem gdzieś tam z jakimiś innymi ludźmi, jakieś sprawy załatwiamy, gdzieś tam jeździmy w różne miejsca, no to nie jest tak, że jesteś z wierzącymi i sobie śpiewasz piosenki, nie? Masz czas rano i wieczorem praktycznie tylko na jakąś relację z Bogiem. No i w międzyczasie, prawda, gdzieś tam, jak jesteś sam i możesz po prostu się pomodlić. Ale wiele razy wiem, że myślę sobie czasami na takich wyjazdach, tak jakoś tracę tą taką bliskość Bożą. Mówię, dlaczego? O co chodzi? I myślę, że każdy z was, zachęcam do tego, abyście uczyli się wzrastać w Bogu, rozumieć to, aby jak najwięcej pielęgnować tą bliskość Ducha Świętego w twoim sercu. Tu jest napisane w 37. Zaprzestań gniewu i zaniechaj zapalczywości. Nie gniewaj się, gdyż to wiedzie do złego. O jakich rodzaju gniewie czy zapalczywości tutaj Słowo Boże mówi? I dlaczego w tym miejscu? Czyli jest tu mowa o rozkoszowaniu się Panem i również jest mowa o zaprzestaniu gniewu. Czyli są to dwie rzeczy, które siebie zupełnie, to są rzeczy przeciwne. Albo się rozkoszujesz Bogiem i rozkoszujesz się obfitym pokojem, lub tutaj jest to mowa o tym, że jesteś w tym czasie w tej postawie pokory, zdanie się w milczeniu na Pana, złożeniu w Nim nadzieję, lub jesteś w tym miejscu jakiegoś rodzaju gniewu lub jakiegoś rodzaju zapalczywości. Tak? Myślę, że każdy z was doświadczył tego, że wracasz ze spotkania, taki napełniony Bogiem, a potem coś się wydarzy i gdzieś cię poniesie w emocjach, tak jakoś bardziej, niekoniecznie od razu, może być to nawet dzień później, i gdzieś ta Boża obecność ucieka od ciebie. Gdzieś odchodzi po prostu i nie możesz tego na nowo odnaleźć, tego pokoju Bożego. Myślę, każdy z was tego doświadczył. I tutaj Biblia pokazuje wyraźnie, zaprzestań, zaniechaj zapalczywości. Nie gniewaj się, gdyż to wiedzie do złego. To jest trudne. To jest trudne. Dla mnie jest to trudne. Ale jest to łaska Boża, żeby wejść w to miejsce, gdzie ten gniew nie będzie rządził naszym życiem. Czy ten rodzaj cielesnej zapalczywości. To nie musi być rodzaj gniewu, że na kogoś zaraz krzyczymy, ale rodzaj jakiejś cielesności, który gasi ducha w nas. To może być również jakiś rodzaj religijności, który też gasi ducha. Może być jakiś rodzaj dziwnych, niezdrowych motywacji, niezdrowych postaw, które gaszą ducha. I dlatego, kiedy nasiąkamy jak gąbka Bożą obecnością, my jesteśmy często konfrontowani. Kiedy stoisz przed Bogiem, kiedy modlisz się, niech to nie będzie tylko mówienie do Boga o różnych rzeczach. Słuchaj wtedy Boga też. Słuchaj, co On ma do powiedzenia w tym czasie. Jakie Bóg przekonania chce włożyć w twoje serce w tym czasie. Dlatego, że bardzo często jest tak, kiedy jesteśmy na wspólnym zgromadzeniu, że jest to czas, kiedy Bóg do nas mówi. Kiedy Bóg konfrontuje twoją sytuację, twoją rzeczywistość i pokazuje ci, zobacz, chciałbym z tobą o tym porozmawiać. Zobacz, co się działo w ciągu tygodnia, co się dzieje w twoim życiu, co z tym zrobisz. Są rzeczy, o których Bóg do mnie wiele razy mówił. I nadal nie zrobiłem jeszcze nic. Nie dlatego, że nie chcę. To nie jest jakiś rodzaj grzechu, ale coś, co chciałbym, żeby się zmieniło. I modlę się o to, żeby to się zmieniło, ale jeszcze się nie zmieniło. Nie wiem, co mam zrobić z pewnymi rzeczami. Ja mówię o sprawach takich zawodowych, biznesowych. Może potrzebuję zrobić 3 dni postu i modlitwy gdzieś na górze modlitwy, żeby spotkać się z Bogiem. Może będziesz potrzebował tego, żeby coś się przełamało w twoim życiu. Wielu mężów Bożych potrzebowało tego czasu spędzonego, tego zaangażowania. Mojżesz przebywał na górze przez 40 dni i 40 nocy. Góra modlitwy. Potrzebujesz wejść na górę modlitwy. Stanąć przed Bogiem, stawić się przed Nim. Może upaść na twarz przed Nim. Powiedzieć, Boże, co ja mam zrobić? W jaki sposób się modlić? Jakie kroki podjąć? Daj mi mądrość, daj mi Twoje prowadzenie. Potrzebujemy być radykalni w modlitwie. Potrzebujemy być konkretni. Jeżeli stajesz przed Bogiem, bądź konkretny, bądź zdecydowany. Po prostu niech ci, jeżeli nie wiesz oczywiście, co się dzieje, bo czasami jest taki moment, że to jest takie zamieszanie, że już nie wiesz w ogóle, dlaczego ja tu jestem i co się dzieje ze mną, to zacznij po prostu się modlić, po prostu modlić się w językach, po prostu uwielbiać Boga. Niech przyjdzie Jego pokój, który zacznie cię prowadzić, Jego namaszczenie, które zacznie cię prowadzić. Może Duch Święty zacznie cię prowadzić do uwielbienia, może Duch Święty zacznie cię prowadzić do ogłaszania proklamacji Bożego Słowa, to jest też twój ważny oręż boju. Może Duch Święty zacznie cię prowadzić w takiej modlitwie walki duchowej. Nie wiem, w jaki sposób. Ty sam będziesz widział. Bądź otwarty na to, w jaki sposób cię Duch Święty prowadzi. Chcę wam powiedzieć, że każda nasza modlitwa powinna być prowadzona przez Ducha Świętego. To wcale nie znaczy, że mamy się teraz nie modlić, bo nie czuję prowadzenia. Nie, 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 nie w ten sposób. Mamy się modlić, aby wejść w tą modlitwę, która będzie prowadzona przez Ducha Świętego. Czyli zaczynasz normalnie. Zaczynasz po prostu tak, jak możesz, a Duch Święty zaczyna tego używać. Po prostu musimy czasami dać to, co mamy, aby Bóg to mógł obrócić i pomnożyć, tak? Więc mamy bardzo dużo już. Każdy z nas ma bardzo dużo, kochani. My znamy dużo Boga. Znamy, może nie jeszcze całkiem, ale mamy już ten potencjał w Bogu. Mamy już te obdarowania, mamy dużo wiedzy. Czas, aby to zaczęło wydawać owoc. Czas, aby to, co Bóg wkładał w ciebie przez wiele lat, aby to zaczęło wydawać owoc. Bóg posyła swoje słowo nie po to, żeby wróciło do niego puste, ale żeby wydało owoc. Aby wydało owoc i on, to Słowo Boże wyda owoc w nas. Bądź otwarty, bądź jak osoba, która patrzy na swoje życie od początku do końca. Zaplanuj, w jaki sposób chcesz skończyć to życie. W jaki sposób chcesz wejść do Królestwa Bożego. Z czym chcesz wejść? Co chcesz wnieść? Czy tak jak Biblia mówi, że chcemy wnieść budowlę z siana i słomy? Z niczego, co po prostu ogień strawi i wejdziemy nadzy, bez niczego? Czy chcesz wejść z czymś, co jest z drogich kamieni, ze srebra i złota? Żeby osiągnąć dobry rodzaj złota, trzeba go wytopić, tak? Bóg będzie musiał ciebie wytopić. Ale to zależy od twojej decyzji, od decyzji twojego życia, od decyzji twojego serca. Czy chcesz tam dojść? Ja wierzę, że wielu z nas jest powołanych do tego, żeby być używanymi przez Boga, do tych rzeczy takich szlachetnych, tak? Biblia też mówi, że kto powstrzyma siebie od tych rzeczy pospolitych, będzie naczyniem do celów zaszczytnych. Wielu z nas jest powołany do tych celów, do tych rzeczy zaszczytnych. Wielu z nas będzie używanych w różny sposób. Ale trzeba tego oddzielenia od tych rzeczy pospolitych. I trzeba tego czasu, kiedy będziemy odkładać tą zapalczywość naszą. I wchodzić po prostu w miejsce, gdzie będziemy nasiąkać Bożą obecnością. Nasiąkać po prostu Jego duchem.
Wiecie, ja tak się ciągle też modliłem. Powiem wam tak, dla mnie osobiście ta sala jest trochę za mała, tak? Tak jak już rozmawiamy. I to nie jest jakieś spełnienie moich marzeń, ale Bóg ma cel w tym wszystkim, tak? Wierzymy, że ma cel. Ja powiem szczerze, pierwszy raz, co dotknęło moje serce, było w czwartek kiedyś u Marcina na modlitwie, kiedy już wiedzieliśmy, że tu będziemy i modliliśmy się i właśnie przyszedł mi ten werset, że nie chowa się światła, tak? Świecącego pod korcem, ale się go wystawia na górę, żeby świeciło, tak? I to jest coś, co mnie wtedy dotknęło, bardzo moje serce. I wiem, że Bóg nas umieścił w takim miejscu, że myślę, że się nie da nie wiedzieć teraz, że jakiś kościół będzie w Świdniku. Nie da się. Jeszcze jak pójdą tablice informacyjne i wierzę, że Bóg ma w tym cel. Że Bóg ma w tym cel, że myśmy, że tak powiem, gdzieś tam na wiejskiej byli niewidoczni, później Polna, niewielki awans z wiejskiej na Polną. Też byliśmy gdzieś bardzo, bardzo niewidoczni. A tu jest takie miejsce, powiem wam, bardzo widoczne i wręcz to jest ciekawe, nawet myśmy rozmawiali o bramach miasta. Że jest troszkę, można powiedzieć, te rondo jest taką trochę bramą miasta. I to jest ciekawe, bo to ma znaczenie i to miało w Izraelu znaczenie, dlatego że bramy miasta to było tam, gdzie się sprawowało władzę. Ale chcę wam jeszcze coś przeczytać teraz. Z Dziejów Apostolskich, z pierwszego rozdziału, coś, co ostatnio mi przyszło do serca. Od 12 wersetu, kiedy oni już mieli te ostatnie swoje spotkanie z Jezusem w ciele, kiedy on został zabrany, tak? I kazał im czekać na zesłanie Ducha Świętego. I 12 werset mówi, wtedy powrócili do Jerozolimy z góry zwanej Oliwną, która leży w pobliżu Jerozolimy w odległości drogi na jeden sabat. A gdy tam przybyli, udali się na piętro. Gdzie się zatrzymali Piotr i Jan, i Jakub, i Andrzej, Filip, i Tomasz, Bartłomiej, Mateusz, Jakub, Alfeuszowy, i Szymon, Zelota, Juda, Jakubowy, ci wszyscy trwali jednomyślnie w modlitwie. Wraz z niewiastami i z Marią, matką Jego, Jezusa, i z braćmi Jego. I to, co mnie dotknęło, naprawdę, wiecie, 120 osób, powiem wam, dałoby się tu uknąć. Oni nie mieli krzeseł wtedy. Oni sobie siadali gdzieś na podłodze. Dałoby. Jestem w stanie sobie wyobrazić, słuchajcie, po prostu to był pokój, jakaś izba, gdzie było w stanie zmienić się 120 osób. I nie było celem dla nich ta izba, ale było, Bóg im dał miejsce, aby szukali Go i aby Go znaleźli. I powiem wam, to jest bardzo ważne, żebyśmy nie mieli myślenia, że myśmy coś osiągnęli, bo mamy miejsce, myśmy nic nie osiągnęli. Bóg dał nam narzędzie, dobre narzędzie do szukania Jego twarzy, do szukania Jego obecności. Myśmy już wczoraj rozmawiali o nocnych modlitwach. Powiem wam, tam, jeśli przychodziłeś w niedzielę, to było ciężko, ale jeśli byś przychodził codziennie albo dwa razy dziennie, to dopiero byś zobaczył, jak tam było. Tam człowiek czekał, żeby tylko wyjść stamtąd po modlitwie. Ja w ogóle wczoraj, jak byliśmy wieczorem, wiecie, ja tutaj 3 tygodnie byłem i tam nie byłem. 3 tygodnie remont. Ja sobie myślałem, że ta sala w ogóle nie jest większa, tak mówię, nie jest większa. Jak wczoraj myśmy tam na chwilę poszli, jak ja tam wszedłem, mówię, Boże, w ogóle ja nie wiem, jak to było możliwe, że my w ogóle tam byliśmy. A jak wszedłem do tego pokoju, gdzie dzieci były, to po prostu mówię, Boże, nie wiem. Nie wiem w ogóle, jak to było możliwe w tamtych warunkach być, tak? Będziesz mógł. I wiecie, i to, co ja mam w sercu, naprawdę, my już rozmawiamy o tym, to jest fantastyczne miejsce. Nikt nam nie będzie przeszkadzał. Możemy w nocy uwielbiać Boga. Możemy w nocy się modlić. Nikomu nie przeszkadza. Jest ciepło. Jest miło. I to jest tylko po to, ja wierzę, rozumiecie? Żebyśmy Mu tutaj spotkali się z Bogiem i otrzymali to, co nam obiecał. Bo wiecie, oni mieli obietnicę. Oni mieli na coś czekać. I ten Kościół miał też obietnicę. Ten Kościół ma obietnicę przebudzenia. I my mamy o tym nie zapomnieć. To nie jest obietnica jakiejś sali. Wiecie, kiedy oni czekali, kiedy się doczekali, kiedy huknęło, to mieli w jeden dzień 3000. To był problem. Mieć salę 120, na 120 osób i ci się nawraca 3000 ludzi w jeden dzień. To jest problem. Ale wiecie, co tam się stało? Oni się spotykali po domach. I uczęszczali do świątyni. Ale nie ma problemu, że życie Kościoła na tygodniu było przenoszone do domów, gdzie powstawały grupy domowe, gdzie ludzie i tak się spotykali, łamali się chlebem, przyjmowali wieczerze, trwali w modlitwach, a w sabat spotykali się w świątyni. To nie jest problem żaden. Także to nie jest problem, że wiecie, my musimy myśleć, jak nam Bóg da salę na 1000 osób, to dopiero później się ludzie nawracają. Tam w ogóle tak nie było. I wcale tutaj nie musi tak być, tak? Po prostu wierzę, że to jest miejsce, tak wierzę, że mamy spotkać się z naszą obietnicą. Z naszą obietnicą, tak? Jesteśmy na piętrze. To jest dobre miejsce. Mamy dobre miejsce, aby szukać Boga. Słuchajcie, i tu ten fragment, on tylko mówi tyle. Trwali jednomyślnie w modlitwie. Także powiem wam, ci, którzy wcześniej nie przychodzili, bo było zimno, to jest koniec pewnej wymówki. Tak? Także zapraszam. Modlitwy trwają. Będą trwały, tak myślę, tak? Więc zapraszam, naprawdę przychodźcie, żeby spotykać się z Bogiem i żeby szukać Jego oblicza, tak? Proszę.
Chcę się podzielić czymś, co wierzę, że Bóg mi przez lata dawał po prostu i to dotyczy też tego miejsca, ale to jest, tak jak powiedział Piotrek, to jest tylko po prostu przystanek. Kiedy była taka możliwość, taka Marcin mówił, to było 1,5 roku temu, że możemy kupić to miejsce. Nie wiedzieliśmy wtedy, że możemy wynająć, tylko było powiedziane, możemy kupić. I chodziliśmy tutaj z Marianem i modliliśmy się i po prostu wtedy Bóg dał mi to słowo, że po prostu jeżeli tu będziecie, to będziecie u bram tego miasta. I dla mnie osobiście to od razu przychodzi na myśl psalm 24, gdzie jest napisane tak. I pozdrów Piotra Grele, pozdrów męża swego, ponieważ kiedyś Piotrek dostał w objawieniu Ducha Świętego ten psalm, drugą część tego psalmu jako pieśń. To było wiele lat temu, ale było potwierdzone w tamtym momencie w taki sposób, że kiedy modliliśmy się o to, żeby festiwal Hare Krishna był zatrzymany, na który przyjechał nawet sam po prostu ambasador Indii i on został zatrzymany. I Bóg dał mu tą pieśń. I ta pieśń brzmi tak. Podnieście się bramy prastare, podnieście bramy wierzchy wasze, a żeby wszedł król chwały. Któż jest tym królem chwały? Jak myślicie, co się stanie, kiedy Bóg otworzy bramę tego miasta? Co się stanie, kiedy Bóg otworzy bramę tego miasta? Wierzę, że Bóg dzisiaj przemówił podczas po prostu nabożeństwa do mnie w taki sposób. Nawet jeśli zrobicie 7 nabożeństw codziennie, to i tak to miejsce będzie dla was za małe, kiedy ja otworzę bramę tego miasta. Bo nie tylko ludzie z tego miasta przyjdą, ale wieść się rozejdzie. Ale wieść się rozejdzie. Lotnisko mamy tylko dlatego, bo kilka lat temu nagle, wbrew wszystkim, została podjęta decyzja zmiany. Nie w Niedźwiedzie, tylko tutaj w Świdniku. Bo ktoś tu się modlił o to, żeby tu było lotnisko. Bo Bóg ma cel dla tego miasta, dla tego kościoła. I ja wam powiem więcej, to miasto będzie za małe, kiedy Bóg otworzy bramę tego miasta. I jeszcze później dostałem drugie słowo. Kiedy też modliliśmy się, to było na wakacje tamtego roku, pojechaliśmy w Tatry, pokazywaliśmy Marianowi po raz pierwszy, jakie mamy wspaniałe góry. Marian, no tak, fajne, no wiecie. Wiecie, jak ktoś mieszkał tyle lat w Nowej Zelandii, w najpiękniejszym miejscu na świecie, to takie Tatry dla niego to są takie sobie, tak? Ładne. Owce. On mówi, gdzie macie owce? U nas, mówi, jest 40 milionów owiec, 10 milionów ludzi. U nas jest 40 milionów ludzi, a owiec jeszcze mniej. Tak? I wtedy właśnie modliliśmy się, mieliśmy taką sytuację, że tak, już wiedzieliśmy, że ta polna to już dla nas za mało. Jeszcze była ta sytuacja z tamtym przetargiem w baraku. I ja się modliłem. I takie mi słowo przyszło i ono na pierwszy rzut oka w ogóle nie dotyczyło sali, bo ono nie dotyczy sali. Ja chcę, żebyście naprawdę się wsłuchali w to słowo, bo to jest po prostu, to jest obietnica. To jest taka obietnica, że ja tylko mogę chwalić Boga i wiem, że to jest realne dla nas. To jest 61 Izajasza od 4 wersetu. I odbudują starodawne ruiny. Podźwigną opustoszałe osiedla przodków, odnowią zburzone miasta, osiedla opustoszałe od wielu pokoleń i stawią się obcy, aby paść wasze owce, a cudzoziemcy będą waszymi oraczami i winiarzami, a wy będziecie nazwani kapłanami Pana, sługami naszego Boga, mianować was będą. Z bogactw pogan będziecie korzystać, a ich sławą będziecie się chełpić. I teraz o tej chwili jest troszeczkę źle przetłumaczone, ja to przeczytam w poprawnej wersji, zamieniając słówko ich na was, okej? Za to, że hańba wasza była podwójna, a zniewaga i opluwanie było waszym udziałem, dlatego odziedziczę podwójną cząstkę w swoim kraju i wieczna radość będzie waszym udziałem. Bo ja, Pan, który miłuję prawo i nienawidzę zbrodniczego łupiestwa, dam wam słuszną nagrodę i zawrę z wami wieczne przymierze. Wasz ród będzie znany wśród narodów, a wasze potomstwo wśród ludów. Wszyscy, którzy was ujrzą, uznają was za ród błogosławiony przez Pana. Także nie myślmy po prostu o tej sali w kategoriach, że po prostu tu jest fajnie, tu jest miło, tu jest ciepło i to jest koniec, bo to jest dopiero początek. To jest miejsce, w którym po prostu, tak jak mówił Piotrek, my mamy znaleźć Boga po to, żeby On otworzył bramę tego miasta. A kiedy On otworzy bramę tego miasta, Jego chwała przyjdzie. Przyjdzie Jego chwała i będzie tak, jak w dowolnym miejscu na ziemi, gdzie przychodzi Jego chwała. Po prostu miasta stają się za małe. Miasta stają się za małe, miejscowości stają się za małe. Gdyż po prostu wszyscy chcą przyjechać. Tak samo było w czasach Ewangelii, gdy Jezus chodził po ziemi, tak samo było w Dziejach Apostolskich, gdy wszyscy przychodzili i chcieli się dotknąć, choćby szaty. Bo wiedzieli, że po prostu kiedy przyjdą, to znajdą zbawienie, uwolnienie, uzdrowienie i tak dalej, i tak dalej. I w takich kategoriach ja wierzę, że Bóg chce, żebyśmy zaczęli myśleć. Amen.
Tam było napisane, zaufaj Panu, a On wszystko dobrze uczyni. Wyniesie jak światło sprawiedliwość Twoją, a prawo Twoje jak słońce w południe. Zaufaj Panu, On wszystko dobrze uczyni, tak? Ufamy Panu, że On wszystko dobrze uczyni i że wyniesie światło i prawo. O ile będzie miał co wynieść, tak? O ile będzie w nas to światło i to prawo pośród nas, to jest bardzo ważne, o ile zachowamy po prostu tą jedność ducha, prawda, tą relację z Nim, relację pomiędzy nami i również tą taką Boży rodzaj pokory i skromności, bo tu nie chodzi o nas, żebyśmy my byli wywyższeni, tylko chodzi, żeby Boża chwała przyszła do Kościoła i do miasta po to, żeby dosięgnąć życia ludzi. To jest najważniejsze. Czy chciałbyś widzieć, jak Bóg w niesamowity sposób odpowiada i w jednej chwili uzdrawia ludzi. Wyzwala z narkotyków, wyzwala z alkoholu, jak życie ich się zmienia, jak rodziny ich się zmieniają, jak ci ludzie zaczynają płakać i dziękować po prostu i być przejęci niesamowicie. Chcesz to zobaczyć? Potrzebujemy, żeby Bóg przyszedł i dotknął ich życia. I Bóg to chce zrobić przez kogoś. Przez kogoś. Przez kogo może to zrobić? Przez każdego z nas. Przez nas wszystkich razem. Kogo użył na samym początku? Rybaków. Aby zrobić przebudzenie w Jerozolimie. Wziął normalnych ludzi. Wziął celnika, który kłamał i oszukiwał ludzi, który wyzyskiwał. Wziął takich ludzi, których by dzisiaj może w kościele powiedział, nie do końca widzę, że to są liderzy albo pierwsi apostołowie. A Bóg takich ludzi użył. Więc tak samo nie mów, że się nie nadajesz. Nikt z nas nie jest po prostu nikim jakimś szczególnym, wysoko postawionym, ale Bóg właśnie potrzebuje serc otwartych, aby przez nich działać, dlatego że to On jest, nie my, On jest. Amen? On może pewne rzeczy zrobić. Ja myślę, że moglibyśmy się pomodlić o nasze miasto. Ten widok jest tak fajny stąd, że możemy się pomodlić, okej? Okay? Prawda? Ja cały czas o to myślę, żeby to zrobić. Także chciałbym, żebyśmy stanęli w tamtym kierunku i w tamtym kierunku wysunęli nasze ręce w takim geście błogosławieństwa, okej? Okay? I pomodlimy się. Ojcze, my dziękujemy Ci za to miejsce, w którym nas postawiłeś, Panie. I dziękujemy Ci, Panie, za to miasto. Dziękujemy Ci za mieszkańców tego miasta, za urzędników, Ojcze, za szkoły, za szpitale, za przychodnie, Ojcze, za policję, za straż miejską, Panie Jezu. Nie chcemy narzekać, Ojcze. Nie chcemy, żeby jakaś gorzkie słowa wychodziły z naszych ust, ale chcemy błogosławić, Ojcze. Dziękujemy Ci, Panie, też przede wszystkim za rządzących tym miastem, Ojcze, za tych, którzy sprawują władzę w tym mieście, Ojcze. Chcemy ich błogosławić i prosić Cię, Ojcze, abyś Ty prowadził, abyś Ty dał mądrość, abyś Ty prowadził ich pod ich ustawy, ich ustawodawstwo, czy ich decyzje, abyś również otwierał ich serca, Panie, żebyś chronił ich serca, ich domy, ich rodziny, Ojcze. Prosimy Cię, Panie, żeby również Królestwo Boże stało się udziałem tych, którzy są u władzy, tych, którzy są w Radzie Miasta, tych, którzy są przewodniczącymi, Panie, tych, którzy są... Panie, burmistrzami, Ojcze, i wiceburmistrzami, Ojcze, starostami, Ojcze, błogosławimy, Panie, władze naszego miasta. Nie chcemy na nich narzekać, ale błogosławimy, Ojcze. Prosimy Cię, abyś otworzył, Panie, te bramy, Panie, niech te wierzchy się podniosą, aby wszedł Król Chwały, aby wszedł Król silny i potężny, Ojcze. Prosimy Cię, Ojcze, błogosławimy to miasto, Ojcze. Przyjdź, Panie, w mocy, przyjdź w namaszczeniu, Ojcze, dotykaj każdego mieszkańca, każdej rodziny, każdego budynku, każdej klatki, Ojcze, każdego mieszkania, Ojcze, każdego domu, Panie, w tym mieście i wokół tego miasta, Panie, błogosławimy to miasto, Ojcze, błogosławimy mieszkańców tego miasta, niech przyjdzie Twoje Królestwo, Ojcze, aby wyciągać, aby podnosić, aby zmieniać, Ojcze, podnieście się bramy za stare, podnieście wierzchy Wasze, niech wejdzie Król Chwały, Pan silny i potężny, niech wejdzie Król Chwały, Pan silny i potężny, podnieście się bramy prastare w imieniu Jezusa. Błogosławimy ulice tego miasta, błogosławimy mieszkańców. Niech przyjdzie Twoja wonność, Panie. Niech przyjdzie, Panie, Twoja obecność, Ojcze, do tego miasta i do tego regionu, Ojcze. Prosimy Cię również o nasz kraj, o Polskę, Panie. Prosimy Cię, Panie, w imieniu Jezusa, abyś uratował ten kraj od tych różnych ataków diabelskich, od tych różnych presji, które przychodzą od różnych innych narodów, Ojcze. Prosimy Cię, Panie, o Twoją ochronę nad tym narodem. Błogosławimy prezydenta, błogosławimy premiera, błogosławimy ministrów, błogosławimy Sejm i Senat, Ojcze. Ja proszę Cię o każdego przedstawiciela władzy w tym kraju, Panie. Prosimy Cię w tym regionie lubelskim również. Ojcze, ratuj, chroń, błogosław i prowadź. Oddal wroga, Panie, oddal wroga, który próbuje wnieść swoje rzeczy do tego kraju, Panie, i do tego regionu, Panie. Oddal go w imieniu Jezusa. My nie zgadzamy się na plany diabelskie, ale mówimy, Twoja wola, Ojcze, Twoja wola dla tego kraju, Twoja wola dla tego miasta, Twoja wola dla tego regionu, Ojcze, w imieniu Jezusa. Niech przyjdzie Twoje zwycięstwo, niech przyjdzie Twoje królestwo, Ojcze, okryj swoją krwią, Panie. Przebacz nasze winy, naszego kraju, naszego narodu, naszego miasta, Panie. Wybacz, Panie, tej ziemi, Ojcze. Niech przyjdzie, Panie, odwilż, niech przyjdzie Twoja rosa, niech przyjdzie Twoja obecność, Jezu, prosimy Cię. Wołamy do Ciebie, Królu! Wołamy do Ciebie, Jezu, przyjdź, Panie, w swoim namaszczeniu, w swojej obecności. Ojcze, w imię Jezusa. I wszyscy powiedzieli, amen. Chwała Ci, Jezu. Hallelujah.